Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży. Joanna Matuszewska, dzień dobry. Ku dorosłości to program skierowany do młodzieży w wieku 16-19 lat, który w Gdańsku realizuje Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej. Moim gościem jest członkini tego stowarzyszenia Dorota Zyskowska, jednocześnie pedagog i terapeutka młodzieży ze szkół ekonomiczno-handlowych imienia Macierzy Szkolnej w Gdańsku. Witam panią w Radiu Gdańsk.
Dzień dobry.
Jest pani jednym z terapeutów w tym projekcie Ku dorosłości. Proszę powiedzieć, do kogo on jest skierowany?
Projekt skierowany jest, tak jak już pani powiedziała, do młodzieży w wieku 16-19 lat, która chciałaby trochę popracować nad sobą, nad swoimi emocjami, zrozumieć siebie. Jest to program psychologiczno-edukacyjny, więc nie prowadzimy terapii. My po prostu edukujemy, ćwiczymy nowe umiejętności.
A z jakimi problemami u młodzieży się wy najczęściej spotykacie jako pedagodzy i terapeuci? Czy one wynikają na przykład z konfliktów z rodzicami, a może z konfliktów z rówieśnikami? Jak to wygląda?
Teraz obserwujemy duży wzrost młodzieży z problemami dotyczącymi depresji i obniżonego nastroju. Bardzo dużo młodzieży do nas się zgłasza właśnie w takiej sytuacji. I często to wynika albo z trudnej sytuacji życiowej, kiedy dzieją się w domu trudne rzeczy, na przykład jest alkohol, przemoc, przewlekła choroba, czyli wszystkie takie czynniki, które powodują, że młodemu człowiekowi jest bardzo trudno odnaleźć się w rzeczywistości. Albo myślę sobie, że też te kłopoty z nastrojem mogą wynikać z okresu rozwojowego, bo nastolatek to też taki człowiek, który szuka, który ma prawo przeżywać kryzysy, bo to jest wpisane w rozwój. Więc myślę, że to są takie dwie grupy, które nam się najczęściej zdarzają młodzieży. Plus teraz widzę też nowe zgłoszenia młodzieży, która funkcjonuje w wirtualnym świecie i zaczyna dostrzegać potrzebę kontaktu w realnym świecie z rówieśnikami. I nie wiedzą, jak to zrobić, jak wyjść do tych ludzi.
Takie osoby, które dużo, młode osoby, które dużo spędzają czasu w internecie, na portalach społecznościowych, one mają jakieś właśnie takie deficyty w rozmawianiu chociażby, czy nawiązywaniu kontaktów takich w tak zwanym tym realu?
Myślę, że w nich jest dużo lęku i niepokoju, czy sobie poradzą. Bo często jest tak, że oni uciekają do tego internetu, bo coś im nie wyszło w realu. Często to były jakieś przykre doświadczenia w gimnazjum, czy w szkole podstawowej. Na przykład u mnie w szkole ponadgimnazjalnej często zdarzają się tacy nastolatkowie, którzy mówią, nie chcę rówieśników, bo oni są źli. Przychodzą z tymi doświadczeniami z wcześniejszych etapów rozwoju i jakby tkwią w nich. I internet to jest taki bezpieczny świat, gdzie oni decydują, gdzie oni mogą troszkę zapanować nad tym kontaktem. I myślę, że trochę im brak i umiejętności, i odwagi, i wiary, że im się to uda.
To porozmawiajmy chwilkę o tych sprawach, które załatwiacie w ramach psychoedukacji, czyli w ramach tego projektu skierowanego do młodzieży Ku dorosłości. To będą duże grupy. Jak będzie wyglądała tam praca i na co głównie będziecie stawiali jako terapeuci, pracując z młodzieżą?
Mamy plan, żeby to była kameralna, 12-osobowa grupa, żeby właśnie stworzyć komfortowe warunki dla tych, którzy boją się czy niepokoją na myśl o funkcjonowaniu w grupie. I chcemy zwrócić uwagę na relacje przede wszystkim. Pierwszy blok tematyczny to będzie komunikacja, jak rozmawiać, żeby to było skuteczne, miłe i przyjemne, czyli dla wielu ludzi coś zupełnie oczywistego. I to będzie pierwszy istotny blok. Będziemy mówić też o uczuciach, jak je przeżywać i że w ogóle są i że złość nie jest zła i że nie niszczy i można to zrobić konstruktywnie, przeżyć i jeszcze zyskać na przeżywaniu tej złości. Także blok dotyczący uczuć będzie dosyć obszerny. Będziemy mówić o stresie, o stawianiu granic, o poczuciu własnej wartości, które też w tym okresie jest bardzo zachwiane.
Poczucie własnej wartości u części młodych ludzi jest niespecjalnie wysokie. Zastanawiam się, dlaczego tak jest. Czy ta niepewność może być na przykład przykrywana jakimiś innymi uczuciami, zachowaniami, które zauważa otoczenie, na przykład rodzice?
Ta niepewność często jest pokrywana buntem, agresją, takimi zachowaniami, które zupełnie nam się nie kojarzą z brakiem poczucia własnej wartości. Od razu o takich osobach agresywnych mówimy, że no jak to, gdyby się nie czuł pewnie, to by nie zaatakował. A w myśl zasady najlepszą obroną jest atak. To są właśnie często takie dzieciaki, które są głośne, hałaśliwe, a w środku tak naprawdę małe i bardzo bojące się.
Młody człowiek potrafi być właśnie bardzo wybuchowy, tak jak pani mówiła. Pokazuje te swoje emocje na zewnątrz. Może się nauczyć opanowania, jakiegoś panowania nad sobą. Czy to jest po prostu taki wiek i my jako rodzice tą wybuchowość, którą widzimy na co dzień, powinniśmy po prostu jakoś tam przeczekać ten czas i specjalnie tutaj z tym nic nie robić, czy jednak walczyć?
Ja myślę, że nie walczyć, tylko przeczekać, poobserwować, ale też wymagać pewnych ram zachowania. Bo to, że jestem zły czy zdenerwowany, to nie znaczy, że mam prawo być agresywny, krzywdzić, niszczyć, bić, wyzywać. Więc myślę, że tutaj granica jest potrzebna, postawiona jasno, że pewnych rzeczy robić nie wolno. Ale sama granica to za mało. Młody człowiek musi dostać repertuar zachowań czy propozycji, co mogę zrobić, gdy jestem zdenerwowany. I my takie pomysły generujemy. My nie narzucamy i nie mówimy podczas zajęć, że to jest najlepszy pomysł, ale robimy listę i oni często robią sobie takie ściągi, które trzymają w szufladzie i jak są wkurzeni, to pędzą i sprawdzają, co mogą zrobić. Więc myślę, że akceptować, ale też pokazywać, że można inaczej niż poprzez agresję.
I jeszcze taka inna rzecz, która jest bardzo uciążliwa dla rodziców, dla dziadków, dla dorosłych w wieku dojrzewania. Czasami mamy wrażenie, że z naszym nastolatkiem nadajemy na kompletnie innych falach, nie jesteśmy w stanie się porozumieć. On albo jest trochę głuchy, albo trochę udaje, że nie rozumie. Dlaczego tak jest?
Czasami wygodniej jest nie słyszeć, nie rozumieć i myślę, że nastolatki bardzo dobrze to wykorzystują. I też nie chodzi mi o takie wykorzystywanie z premedytacją, ale jeśli widzą, że odpowiednio długo nie słyszą, a pewne rzeczy się dzieją, to wygodniej jest nie słuchać. Na zajęciach z rodzicami z kolei zawsze śmiejemy się, że to jest wojna na cierpliwość, że nastolatek umie wytrzymać bardzo długo brudny pokój, bo nagle on się staje czysty i dzieje się sam, czyli przeczekuje tego dorosłego, rodzic nie wytrzymuje i coś robi. Czyli czasami taka przysłowiowa głuchota opłaca się, bo to pełni jakąś funkcję, ale pani tu powiedziała o takich dwóch światach i myślę, że troszkę tak jest, że funkcjonujemy w dwóch różnych obszarach, które się czasami na siebie nakładają. Bo na przykład dla dorosłego ważne jest, co będzie za jakiś czas i teraz pracujemy na przyszłość. Nastolatek żyje tu i teraz. Większość nastolatków. Dla nich jest ważne, żeby teraz nie czuć napięcia, teraz coś zrealizować. I czasami nasze argumenty, że ucz się, bo nie będziesz miał dobrej pracy, brzmią dosyć kosmicznie, bo ważne jest, że teraz mogę pójść na imprezę, a nie muszę siedzieć przy książkach. Czyli te światy troszkę inaczej wyglądają i warto popatrzeć, wiem, że to trudne czasami na nastolatka, przez ich pryzmat i zobaczyć, czemu on się tak zachowuje.
Dla wielu rodziców, dla dorosłych czasami jest bardzo trudne takie poczucie, że dziecko od nas się oddala, że ono dojrzewa. Przestajemy my być dorośli, najbliżsi, osobą ważną w jego życiu na tyle, żeby nie wiem, radzić się nas o różne wszystkie sprawy i tą rolę przejmują koledzy. No a koledzy to czasami potrafią wciągnąć w różne nieciekawe historie, palenie papierosów, jakiś alkohol, narkotyki. Tego się boi większość rodziców, słusznie?
Pewnie tak, tylko pani tu powiedziała, że rodzic staje się nieważny, a ja się natychmiast z tym nie zgodzę. Ja myślę, że dla nastolatka rodzic jest bardzo ważny, tylko potrzebuje go trochę inaczej niż małe dziecko. I rodzic jest ważny, jego akceptacja, jego podpowiedzi i sugestie, ale niekoniecznie kazania rodzica, takie moralizowanie, mówienie, co trzeba zrobić, straszenie. Nastolatek tego nie lubi i tego nie dostaje od rówieśnika. Rówieśnik go zrozumie, poprze i jeszcze ma fajny pomysł, w cudzysłowie pod tytułem pójdźmy za palmę. Więc na pewno jest tak, że grupa rówieśnicza jest bardzo ważna i daje to, czego nastolatek potrzebuje, czyli akceptację. I myślę, że warto o tym pamiętać, że nastolatek się oddala od rodzica, ale to jest naturalny proces, ale bardzo go potrzebuje.
A czy nastolatek wie, czego chce tak naprawdę od życia? Czy to jest taki okres, że on jeszcze cały czas próbuje i nie wie, na czym mu tak naprawdę zależy? Może to tylko pozory, że oni wiedzą, ale nie pokazują tego nam?
Myślę, że bywa różnie. Są tacy, którzy wiedzą i mają bardzo sprecyzowany plan, co chcą robić w życiu i co jest dla nich ważne, ale część szuka, bo nastolatek to jeszcze taki, bycie nastolatkiem to taki moment w życiu, że dopiero się tworzy nam osobowość, dopiero się budujemy i szukamy. I myślę, że oni często szukają, zmieniają zdanie, czym innym się zachwycają, co pewien czas. Dla dorosłego to jest brak stabilizacji i takie podejście, nie wie czego chce.
Ta grupa terapeutyczna ku dorosłości to nie jest grupa jednorazowa, bo Państwa działania podejmowane są cyklicznie i to nie znaczy, że jeśli teraz ktoś w naborze tym zimowym nie dostanie się do takiej grupy, to już jest koniec i nie będzie mógł skorzystać z takiej psychoedukacji.
W tym roku na razie mamy pewność, że zrealizujemy jeden cykl, ale oczywiście myślimy o kontynuacji. W ubiegłym roku też był taki projekt realizowany, więc mamy nadzieję, że to będzie cykl spotkań dla młodzieży.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Dorota Zyskowska, pedagog i terapeutka młodzieży ze szkół ekonomiczno-handlowych imienia Macierzy Szkolnej w Gdańsku, realizatorka projektu Ku Dorosłości, który organizuje Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej. Dziękuję pani za rozmowę jeszcze raz. Do usłyszenia. Joanna Matuszewska.
Nie oceniaj, nie krytykuj, pomóż. Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży.
W każdą środę po 18:00.